Chwała Panu Bogu. Witam serdecznie Was, bracia i siostry, w imieniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, życząc Bożego błogosławieństwa. Myślę, że na tym miejscu nie ma osoby, nie ma siostry, nie ma brata, dzieci, które nie chciałyby, które by nie pragnęły, które by nie dążyły do tego, aby być wypełnionym, napełnionym mocą Świętego Bożego Ducha, aby ten Boży Święty Duch wykonywał swoje dzieło w życiu człowieka, aby umożliwiał doświadczać, przeżywać tej cudownej łaski ojcowskiego Bożego namaszczenia, tego doświadczania Bożej mocy, Bożego pokoju i Bożej radości. Myślę, że gdy czytamy Biblię, gdy czytamy Boże Słowo, gdy idziemy do obietnic Pana Jezusa Chrystusa, to ciągle przypomina się nam moment, kiedy Jezus stanął w dniu święta wielkiego i głośno zawołał. I drodzy umiłowani, chciałbym dzisiaj też razem z Wami przyglądnąć się, spoglądnąć na pewien dział, pewien zakres pracy i działania Ducha Świętego, który w ostatnich tych czasach, w których żyjemy, czasami jest nie do końca dobrze zrozumiały. Jak wiemy o tym, że człowiek wypełniony mocą Ducha Świętego, napełniony Bożą łaską, między innymi Boże działanie objawia się w tym, że się modli lub mówi na obcych językach. Możemy zauważyć, że to jest coś bardzo cudownego. I dzisiaj też zauważamy, szczególnie w wielu książkach, w wielu pozycjach, kiedy ludzie się zastanawiają i na bazie jednego miejsca Pisma Świętego chcieliby powiedzieć, że modlitwa w obcym języku, mówienie obcym językiem nie jest to miejsce, aby używać tego Bożego daru w zgromadzeniu. I drugie pytanie, które chciałbym też przy Bożej pomocy sięgnąć do Bożego Słowa i zastanowić się, udzielić biblijne odpowiedzi, to jest to, że często odwiedzają między innymi i nas goście, których Pan Bóg używa, czy to w służbie proroka, czy w służbie prorokowania. I czasami przekazy są w ich języku, którym oni się posługują. I znowu na bazie tego miejsca, do którego chciałbym za chwileczkę przeczytać, pojawiają się takie głosy, że to nie do końca jest biblijne, bo jeżeli by było to biblijne, to proroctwo byłoby przekazane w języku polskim. I może nie będę dużo mówił, ale chciałbym troszeczkę sięgać do Bożego Świętego Słowa i zastanowić się nad tymi myślami. A takim wersetem, na bazie którego buduje się często takie opinie, jest to pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 14 rozdział, 6 werset, gdzie Słowo Boże mówi tak. Tak tedy, bracia, jeżeli przyjdę do was i będę mówił językami, jakiż pożytek z tego mieć będziecie, jeśli mowa moja nie będzie zawierała czy to objawienie, czy wiedzy, czy proroctwa, czy nauki. I dalej apostoł Paweł rozszerza tą myśl. Chciałbym, abyśmy sięgnęli do Bożego Słowa i zauważyli, że Boże Święte Słowo, ten Boże objawienie się tego Bożego daru, tak jakby pokazuje w takich dwóch działaniach. Jedno to jest modlitwa w obcym języku i drugie jest to mowa, czy przekazywania pewnych informacji, czy przekazywania Bożego działania na podstawie modlitwy czy daru rozlicznych języków. Wybaczcie, że posłużę się slajdami. Chciałbym tam troszeczkę upamiętnić nam, zwrócić naszą uwagę na te święte działania, na tą Bożą łaskę, która jest zawarta w tychże miejscach Pisma Świętego. I tak jak na tych slajdach podzieliłem, zwróciłem uwagę, że jest różnica między modlitwą a mówieniem. Sięgnijmy do pierwszego lista apostoła Pawła do Koryntian, 14 rozdziału i 14-15 werset. Bo jeśli się modlę, mówiąc językiem, duch mój się modli, ale rozum tego nie przyswaja. Cóż wtedy? Będę modlił się duchem, będę modlił i rozumem, będę śpiewał duchem, będę też śpiewał i rozumem. To jest takie jedno miejsce Pisma Świętego. I drugie miejsce Pisma Świętego jest to list męża Bożego Świętego Judy. I w 20 wersecie znajdujemy znowu takie nawoływanie tego człowieka i mówi, ale wy umiłowani budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą, módlcie się w Duchu Świętym. Możemy zauważyć te dwa miejsca Pisma Świętego, mówiąc o używaniu obcego języka, mówią w kontekście modlitwy, osobistej społeczności z Bogiem, rozmowy z Bogiem, prowadzenia dialogu. Można by było tą myśl rozbudowywać. I z drugiej strony jest to mówienie obcymi językami. I znowu list apostoła Pawła do Koryntian, pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział, od 4 do 6 wersetu. Kto językami mówi, siebie tylko buduje, a kto prorokuje, zbór buduje. A pragnąłbym, żebyście wy wszyscy mówili językami, lecz jeszcze bardziej, żebyście prorokowali, bo większy jest ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi językami. Chyba, żeby je wykładał, aby zbór był zbudowany. Tutaj z kolei apostoł Paweł mówi tak bardzo jednoznacznie o mówieniu językami. I może sięgnijmy do Słowa Bożego, co Biblia mówi na temat modlitwy językami. Po pierwsze, jest to takie potwierdzenie biblijne, modlitwa w obcym języku, chrztu w Duchu Świętym. Ja może odczytam tych kilka miejsc Pisma Świętego, które one pokazują, potwierdzają nam tą prawdę jako takie potwierdzenie Bożego działania, Bożej mocy, Bożej siły w sercu człowieka, potwierdzenie tego, że jego serce zostało wypełnione mocą Świętego Bożego Ducha. Pierwsze miejsce jest to Dzieje Apostolskie, drugi rozdział i od pierwszego wersetu. A gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu i powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch podawał. Muszę zwrócić uwagę, to ostatnie zdanie nam pokazuje, tak jakby, wybaczcie za moje określenie, taką współpracę. Oto człowiek, który otworzył się na Bożą łaskę, przyszedł moment, gdzie Bóg postanowił wlać do jego serca siłę mocy Świętego Bożego Ducha i on otwiera się na Boże działanie i zaczyna mówić, modlić się, wypowiadać słowa tak, jak mu Duch podaje. Czyli te słowa nie są jego nie pochodzą od niego. Te słowa nie są wymysłem czy pracą jego umysłu, ale jest to odebranie od Boga Bożego działania, które przekazuje poprzez mówienie, poprzez modlitwę. Drugie miejsce Dziejów Apostolskich to jest 10 rozdział i otwórzmy sobie 10 rozdział i 44 werset i niżej. A gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, stąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy i zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy z Piotrem przyszli, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego. I ten 46 werset. Słyszeli ich bowiem, jak mówili językami i wielbili Boga. Słyszeli ich bowiem, czyli potwierdzenie, to wypełnienie, takie mocne zaakcentowanie, wlanie pewności w serce człowieka nastąpiło nie tylko tych, którzy zostali napełnieni Duchem Świętym, ale i ci, którzy z Piotrem byli, rozpoznali, że ci ludzie zostali wyposażeni, wypełnieni mocą Świętego Bożego Ducha. 19 rozdział i 6 werset tej samej księgi. A gdy Paweł włożył na nich ręce, stąpił na nich Duch Święty i mówili językami i prorokowali. Mamy trzecie potwierdzenie Bożego Świętego Słowa, gdzie Pan Bóg, wlewając w serce człowieka, pragnie, aby on był w pełni przekonany, aby miał atut w swoim dłoni, aby miał to Boże potwierdzenie, które mu jednoznacznie wskaże, że ta Boża moc przenikała jego serce. I modlitwa w obcym języku w tym Bożym budowaniu człowieka jest takim potwierdzeniem, takim upewnieniem, taką gwarancją tego, że człowiek został wypełniony mocą Świętego Bożego Ducha. Ale też o tym działaniu Bożej łaski apostoł Piotr mówi bardzo wyraźnie w 14 rozdziale i 14 wersecie. Kto językami mówi, siebie tylko buduje. Proszę zwrócić uwagę, że służba, praca, to Boże wyposażenie tej modlitwy w obcym języku, ono w sobie ma pewne zadanie zlecone przez Ojca. Duch Święty poprzez tą modlitwę buduje Twoje wnętrze, buduje wnętrze człowieka, który otwiera się na Boże działanie, który otwiera się na Bożą łaskę zgodnie z Bożą wolą, tak jak Duch Święty mu podaje, zaczyna wypowiadać słowa, zaczyna nawiązywać pewny dialog ze swoim świętym, wspaniałym Bogiem. I apostoł Paweł w tym samym liście 14, rozdziale 15-7 wersetu mówi tak. Cóż wtedy będę modlił się duchem, będę modlił się rozumem, będę śpiewał duchem, będę śpiewał i rozumem. Proszę zwrócić uwagę, jak bardzo jednoznacznie wskazuje, że to jest dar, jest to Boże działanie, tak jakby zarezerwowane, skierowane do życia człowieka, gdzie człowiek buduje, wzrasta, doświadcza Bożej obecności. I 17 werset mówi, ty wprawdzie pięknie dziękujesz, ale drugi się nie buduje. Jednoznacznie Słowo Boże pokazuje, że moja społeczność modlitwy w mocy Świętego Bożego Ducha, kiedy Bóg podaje, aby się modlić w obcym języku, jest to Boże działanie, które buduje wnętrze człowieka, przybliża człowieka do Boga i wypełnia swoim cudownym, Bożym i niebiańskim pokojem. I jeszcze takie jedno miejsce Pisma Świętego, kiedy mówimy o tym osobistym budowaniu, to jest list do apostoła Pawła do Rzymian, 8 rozdział i 26 werset. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej, nie wiemy bowiem o co się modlić, jak należy, ale sam Duch stawia się za nami niewysłowionymi westchnieniami. Czyli zauważamy daleko idącą troskę naszego Boga, daleko wyciągniętą dłoń naszego Pana, daleko wyciągniętą łaskę Boga, pragnącą, aby człowiek w każdej sytuacji swego życia, nawet w tej trudnej, otrzymał tą pomoc do tego, aby mógł się zbliżyć do Bożego, świętego, cudownego majestatu. I to może tyle na temat modlitwy, która powoduje, że Duch Święty wstawia się, pociesza, buduje, upomina, przygotowuje i jako ostatni jaki punkt nazwałem to posługuje się językiem nieba, dlatego że treść przekazywana nie wychodzi z umysłu ludzkiego, ale ona spływa przez Ducha Świętego od Bożego Majestatu i wypełnia człowieka. I dlatego kiedy modlimy się, kiedy przybliżamy, kiedy Boża łaska przybliża i dotyka się naszych serc i kiedy usta nasze są wypełnione tą błogosławioną modlitwą, to myślę, że nie jeden wtedy mówi: o Boże, dobrze mi jest z Tobą, jak wspaniale przeżywać Twojej łasce w tym cudownym, niebiańskim, Bożym pokoju. Teraz może sięgnijmy do mówienia na obcych językach. Po pierwsze, możemy zauważyć bardzo ciekawą reakcję w Dziejach Apostolskich, w Dzień Pięćdziesiątnicy, kiedy sięgniemy ponownie do drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich i 11 wersetu. I pisze tak. Zarówno Żydzi, jak i prozalici, Kretańczycy i Arabowie, słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże. Proszę zwrócić uwagę, że w językach tych ludzi, którzy znaleźli się w tym dniu Zielonych Świąt w Jerozolimie, kiedy zbiegli się, zobaczyli, usłyszeli i coś bardzo ciekawego wypowiadają. Mówią, że ci wszyscy jeszcze powyższe wersety wymieniają wiele innych narodowości. Oni odebrali, słyszeli, jak w tej mowie obcych języków głoszono, ogłaszano wielkie sprawy Boże. Kiedy sięgniemy do 14 rozdziału pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian, to znowu zauważymy w drugim wersecie bardzo ciekawą rzecz. Bo kto językami mówi, nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga i nikt go nie rozumie, ale on w mocy ducha rzeczy tajemne wygłasza. Czyli możemy zauważyć, że w tych językach, w tym wygłaszaniu, w tej mocy ducha, jak to jest napisane, są niejednokrotnie wygłaszane wielkie tajemnice Boże. Kiedy sięgamy dalej do 26 wersetu, bardzo jednoznacznie apostoł Paweł mówi, cóż wtedy, gdy się schodzimy, z jeden raz służy psalmem, inny nauką, inny objawieniem, inny językami, inny im wykładem. Wszystko niech będzie to ku zbudowaniu. Znowu apostoł Paweł pokazuje, że te języki w połączeniu z darem tłumaczenia języków, one wniosą potężne zbudowanie dla ludzi, bo usłyszą, zostaną objawione te tajemnice wygłaszane, zostaną przekazane, obnażone czy wyjawione te potężne, wielkie dzieła Boże, tak czytaliśmy w Dziejach Apostolskich. Czyli możemy zauważyć, że mówienie językami, ono naucza nas Bożej woli, buduje Kościół, objawia i przekazuje prawo, może przejawić się też proroctwo, pewien przekaz Bożej łaski skierowanej do człowieka. Możemy zauważyć, że tutaj mówiąc o mówieniu językami, apostoł Paweł dotyka tej jednej bardzo ważnej i istotnej myśli, a mianowicie dotyka daru tłumaczenia języków. I kiedy sięgamy do tego Bożego Świętego Słowa, możemy zauważyć, że apostoł Paweł i Biblia mówi o modlitwie obcymi językami i Biblia mówi o przekazywaniu pewnej Bożej woli, Bożego działania, do którego jest potrzebny dar tłumaczenia języków. Kiedy sięgniemy dalej na ten mój ostatni slajd, to chciałbym odpowiedzieć na to pytanie, czy w zborze można się modlić i mówić w zgromadzeniu na obcych językach. I jeżeli sięgniemy do modlitwy na obcych językach, to zdecydowanie Biblia mówi tak i jak najwięcej, i jak najczęściej. Ja przypominam sobie nabożeństwa, przypominam sobie takie chwile błogosławione, wybaczcie taką moją krótką refleksję, kiedy podczas modlitwy praktycznie było trudno usłyszeć modlitwę w języku polskim. Kiedy te całe zgromadzenia modliły się pod wpływem mocy Świętego Bożego Ducha w różnych językach. To były błogosławione chwile. Nie tylko się modlili, ale niejednokrotnie tam Boża łaska tak przenikała, tak jak apostoł Paweł mówi, będę się modlił, będę też i śpiewał, kiedy ta modlitwa przemieniała się w cudowny śpiew przed Bożym obliczem. I kiedy mówimy o modlitwie, to nie ma miejsca w Piśmie Świętym, które by powiedziało nie. Wręcz przeciwnie, Biblia, i zaraz odczytamy cztery miejsca biblijne, które mówią jednoznacznie, aby się modlić, 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 aby odbierać i odbierać Boga od Boga Bożej łaski. Dlatego, że jeżeli w zborze są praktykowane wspólne modlitwy, to drodzy umiłowani, czy my się modlimy wspólnie i wszyscy, każdy z nas, swoim głosem, modlitwą w języku polskim, czy modlimy się w językach obcych pod wpływem mocy Świętego Bożego Ducha, to nie ma tutaj mowy o tym, że czy można powiedzieć na tą modlitwę amen. Modlitwę, która mówi, że możemy powiedzieć amen, jest to modlitwa, która jest podniesiona pojedyncza. I kiedy ktoś podnosi głos modlitwy pojedynczej, kieruje swoje serce do Bożego oblicza, jak najbardziej, aby słuchający mogli powiedzieć amen, ta pojedyncza modlitwa powinna być w języku polskim. Lub tak, w języku takim, żeby był zrozumiany, żebyśmy mogli, słysząc tą modlitwę, powiedzieć Boże pomóż, albo Boże dziękujemy, albo krótko amen, tak niech mu się stanie, niech to jego życzenie, jego pragnienie, jego wołanie, jego tęsknota zostanie przyjęta przez Twoje święte Boże oblicze. I dlatego, jeżeli mówimy o modlitwie, to apostoł Paweł i apostoł Juda nas mobilizuje, nakłania, przypomina, obliguje do tego, abyśmy jak najwięcej korzystali z Bożej łaski, z Bożego miłosierdzia. List apostoła Pawła do Efezjan. 6 rozdział i 18 werset. Apostoł... Apostoł Paweł mówi tak. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Następne to, co już czytałem, może pozwólcie, że nie będę czytał, gdzie apostoł Juda nawołuje, módlcie się w duchu świętym. To też, co czytaliśmy, apostoł Paweł mówi, będę modlił się duchem, będę modlił się rozumem. I dzieje apostolskie nam pokazują, że ta modlitwa duchem, ona wypływa od Bożego majestatu. Bo tam i czytaliśmy to miejsce, jest napisane, że wypowiadali słowa tak, zgodnie z tym, jak im Duch Święty podawał. Dlatego, drodzy umiłowani, jeżeli Pan Bóg dotyka serca nasze łaską, mocy świętego Bożego Ducha, jeżeli przenika swoim cudownym Bożym pokojem, a otrzymałaś ten wspaniały Boży prezent w postaci modlitwy w obcym języku, to powiem inaczej. Jeżeli się nie modlisz, jeżeli nie jesteś narzędziem odbierającym od Boga, czyli nie jesteś w stanie modlić się tak, jak podaje Duch, to oznacza, że coś się stało z moim życiem, że gdzieś potknęłem się, gdzieś upadłem, gdzieś zasmuciłem mego Boga, gdzieś coś się wydarzyło, że nie staję się tym przekaźnikiem odbierającym tą modlitwą, którą Boży Święty Duch podaje dla naszego życia i dla naszego serca. Jeżeli chodzi o mówienie obcymi językami, prowadzenie nabożeństwa, nauczanie, kazanie, przekazywanie Bożej prawdy, to Boże Słowo nam bardzo wyraźnie mówi w ustach apostoła Pawła, wtedy mimo tego, że ja mówię wiele więcej od was wszystkich językami, ale kiedy spoczywa na mnie ta odpowiedzialność apostolska, kiedy czuję tę odpowiedzialność przekazania Bożej prawdy, to wolę dla waszego zbudowania, mówi apostoł Paweł, ja mówię oczywiście swoimi słowami, dla waszego zbudowania powiedzieć, przekazać 5 słów zrozumiałych, abyście zrozumieli, w którym kierunku wasze duchowe życie powinno pójść, abyście wzrastali w tej głębokiej społeczności z Bogiem. Ale ten sam apostoł Paweł mówi, ja pragnę, ja chciałbym, abyście wy wszyscy mówili obcymi językami. I kiedy czytamy ten 14 rozdział, tą naukę męża Bożego dotyczące działania, odbierania, funkcjonowania tego wspaniałego Bożego daru, to w 39 apostoł Paweł tak jakby sygnalizuje, podsumuje cały ten rozdział, ale językami mówić nie zabraniajcie. Wręcz przeciwnie, całe Słowo Boże mówi, na każdym miejscu, w każdym czasie, zawsze módlcie się, pozwalajcie, abyście byli tymi odbiornikami tej Bożej treści przekazywanej przez Ducha Świętego i wypowiadali słowa tak, jak Duch Święty daje i podaje. Te miejsca, które mówią, że wolałbym powiedzieć tych kilka słów, lub gdybym stanął przed wami i mówił nierozumiałym językiem, dotyczy mowy, nauczania, prowadzenia zgromadzenia. Ja myślę, że wielu z braci, nawet tutaj będących na tym miejscu, przeżyło taki moment, kiedy zwiastowali Boże Święte Słowo, kiedy Boża obecność była odczuwalna, kiedy ich serce było poruszone, to aż ścisło im się przez usta, tak by chętnie zaczęli się modlić pod wpływem Bożej mocy na obcych językach. I wtedy apostoł Paweł mówi, jeżeli stoisz, jeżeli nauczasz, jeżeli przekazujesz, jeżeli głosisz kazanie, to wtedy pamiętaj, mów takim językiem, aby ciebie inni mogli zrozumieć, aby inni mogli wziąć zbudowanie, bo ty stoisz w tym celu, aby przekazywać Bożą prawdę, nauczać, prowadzić i błogosławić. Dlatego, drodzy umiłowani, zachęcam na podstawie Bożego Świętego Słowa, proszę, abyśmy zastanowili się, czy ten Boże wyposażenie, które otrzymaliśmy od Niego, ono żyje w nas, czy Bóg może posyłać przez Ducha Świętego tą treść nieba, abyśmy mogli ją przekazywać. Bo jeżeli otrzymaliśmy od Boga, a nie żyje to w nas, jeszcze raz powtórzę, jest coś z nami nie tak. Muszę się zastanowić, muszę skontrolować swoje życie i sięgnąć głęboko do siebie. A jeżeli dotyczy i ta nauka o tym, tak jakby ograniczeniu tej mowy w obcym języku, ona dotyczy momentu, kiedy ja stoję przed wami, kiedy ktokolwiek stanie przed nami i mówi, przekazuje Boże prawo, przekazuje naukę, głosi kazanie, wtedy ta mowa ma być w języku zrozumiałym. Dlatego, drodzy, niech Bóg nas błogosławi, niech wyposaża swoją mocą, swoją niebiańską siłą i pomaga nam doświadczać tego niebiańskiego Bożego pokoju. To jest jedno pytanie, na które chciałem odpowiedzieć przy Bożej pomocy. Drugie, to jest, czy to jest zgodne kiedy na przykład gościmy gości, bo jeżeli to jest ktoś od nas z Polski, więc nie ma tego tematu, ale gościmy gości i Pan Bóg napełnia, dotyka go i on przekazuje treść w języku, którym się posługuje, czyli nie w języku polskim. Czy odpowiada to Biblii, czy jest to przeciw nauczaniu Bożego Świętego Słowa? I może sięgnijmy do pierwsze miejsce, które chciałbym przeczytać, takie wprowadzające. To jest pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 12 rozdział i 11 werset, gdzie Słowo Boże mówi tak. Wszystko to sprawia jeden i sam i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. Ten werset bardzo wyraźnie nam mówi, że Boże działanie, Boża łaska, która spływa, ona nie jest uzależniona od człowieka, jest uzależniona od żywego, świętego Boga i Duch Święty rozdziela, wyposaża, tak, cytuję Słowo Boże, poszczególnie jak On chce. Kiedy otworzymy sobie Dzieje Apostolskie jeszcze na moment, drugi rozdział, mąż Boży odwołuje się do pewnego proroctwa, które już dużo wcześniej było powiedziane i mówi w ten sposób. Drugi rozdział od 17 wersetu. I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleję ducha mego na wszelkie ciało i prorokować będą synowi wasi i córki wasze i młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy wasze śnić będą. Nawet na sługi moje i służebnice moje wyleję w owym dniu ducha mego i będą prorokować. Drodzy umiłowani, to jest coś wspaniałego. Ta Boża obietnica dzisiaj dotyczy nas. Gdybym miał tak literalnie zacytować, to ojcowie, mamy, Słowo Boże mówi tak bardzo wyraźnie, a młodzieńcy wasi widzenia mieć będą. Córki i synowie wasze prorokować będą. To Boża obietnica do waszych dzieci, do tych, których przyprowadziliście do Boga. Bóg mówi, ja chcę ich użyć, aby przekazać im wolę. Ja chcę ich wyposażać zgodnie z decyzją Bożego Świętego Ducha. Nie omija w tym miejscu i starców. Pokazuje, że to działanie Boże, ono nie dotyczy pewnego wieku, pewnej grupy ludzi, ale wszystkich tych, którzy poddają się woli Bożej i pozwalają, aby Bóg dokonywał swego Bożego Świętego działania. Kiedy spoglądniemy na ten drugi slajd, to jest jakby pokazana tak bardzo króciutko praca Ducha Świętego, że to Duch Święty wybiera, to Duch Święty wyposaża, to Duch Święty napełnia swoją cudowną mocą. Napełnia, podaje swój przekaz. I apostoł Piotr w drugim liście swoim zostawił nam bardzo ciekawą rzecz. Pierwszy rozdział, a 21 werset, może 20-21. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. Myślę, że to jest drugi temat, który należałoby poruszyć. Ale zwróćmy uwagę na 21 werset. Albowiem proroctwo nie przychodzi nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. Chwała Panu Bogu. I możemy tylko powiedzieć amen. Działanie zależone jest całkowicie od Bożej łaski, Bożej mocy i Bożego działania. Kiedy otworzymy sobie pierwszy list apostoła Pawła, 12 rozdział, 30 werset, mówi znowu tak nam bardzo ciekawą, czy zostawia nam bardzo ciekawą myśl. Może od 29. Czy wszyscy są apostołami, czy wszyscy prorokami, czy wszyscy nauczycielami, czy wszyscy mają moc czynienia cudów, czy wszyscy mają dary uzdrawiania, czy wszyscy mówią językami, czy wszyscy je wykładają? Proszę zwrócić uwagę, te dwa wersety nam mówią tak bardzo wyraźnie, że nie od nas, nie od człowieka to jest uzależnione. To wszystko znajduje się w ręku naszego najwyższego Boga, bo On jest tym, który powołuje. W liście do Efezjan w 4 rozdziale czytamy bardzo wyraźnie w 11 wersecie. I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. To słowo i on ustanowił, bardzo jednoznacznie potwierdza tą prawdę, którą bardzo dokładnie znamy. Kiedy sięgniemy ponownie do pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian, przeczytamy w 12 rozdziale i w 28 wersecie. A Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dar uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania różne języki. I znowu jest bardzo wyraźne potwierdzenie, a Bóg postanowił, a On powołał, a Duch Święty zrobił tak, jak uważał to za słuszne. Chwała naszemu Bogu, że staliście się ludźmi, staliśmy się ludźmi, gdzie Bóg przez moc świętego Bożego Ducha tak bardzo intywny, bezpośredni, tak głęboki wnika i przenika serce człowieka. Kiedy sięgniemy do następnego slajdu, zauważymy teraz rolę człowieka, tego Bożego sługi, które Bóg powołuje. I mianowicie, kiedy patrzymy na Boże Słowo, to człowiek, zgodnie z tym, co przeczytaliśmy, to Boże naczynie, które zostało wyposażone przez Boga, ono otrzymuje pewien przekaz, pewne poselstwo, zgodnie z nauczaniem, czytaliśmy listu apostoła Piotra. I w tym przekazie jest na przykład upomnienie, w tym przekazie jest pocieszenie, w tym przekazie jest przypomnienie i wprowadzenie, w tym przekazie jest objawienie, a wszystko to się dzieje na podstawie wiary. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 12 rozdziale mówi tam bardzo ciekawą rzecz, a mianowicie 12 rozdział listu apostoła Pawła do Rzymian, i szósty wiersz. A mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary. Czyli zauważymy, że ten człowiek, którego Bóg wyposaża i przekazuje mu treść swego objawienia, ten człowiek musi być człowiekiem pełnym wiary. Dlatego, że apostoł Paweł mówi, jeżeli to czyni, jeżeli używa, stosownie do wiary, stosownie do takiego zupełnego otwarcia się, zanurzenia się w tej cudownej łasce Bożego świętego namaszczenia. Drodzy umiłowani, możemy sobie zadać pytanie, czym jest proroctwo? Proroctwo jest pewnym Bożym przekazem dla człowieka. Pan Bóg przekazuje swoją treść, którą uważa za słuszne, i ten człowiek odbiera od Boga i przekazuje na podstawie wiary i językiem tym, którym się posługuje. Jeżeli ten obcokrajowiec przekazywałby proroctwo w języku naszym, to w tym momencie Bóg by użył drugiego daru rozlicznych języków. Wtedy jego umysł nie pracuje. Wtedy on przekazuje coś, gdzie jego umysł jest całkowicie wyłączony. On przekazuje treść w języku dla niego obcym. A jeżeli to jest słowo i prorok otrzymuje Bożą treść, na podstawie wiary odbiera od Boga, to przekazuje w tym języku, którym się posługuje. I dlatego Boże Święte Słowo mówi, aby rozsądzać proroctwa. Nie dlatego, że Duch Święty się pomyli, bo on się nigdy nie pomyli. Ale ten człowiek, który odbiera i na podstawie wiary przekazuje, stąd, kiedy Bóg pokazał prorokowi pewne widzenie, mówi, co widzisz? I prorok mówi, widzę to, to i to. I wtedy Bóg mówi, dobrze widzisz. Czyli prorok zachował pełną wierność. Dokładnie przekazał, nic nie ujmując, nic nie dodając, to, co Bóg mu pokazał. I dlatego, że dzieje się to na podstawie wiary i umysł człowieka jest włączony, to człowiek może przekazać tym językiem, który się posługuje. Chyba, że Bóg, ukazując potężną łaskę, pokazując potężne działanie może, bo on jest suwerenny w swoim działaniu, użyć, żeby było też w języku zrozumiałym. Ale tutaj wchodzi już dar rozlicznych języków. Wtedy ten prorokujący, on dla siebie mówi rzeczy, które on nie wie, co on mówi. Czyli inaczej, jego umysł jest całkowicie wyłączony i on przekazuje tak, jak Duch Święty mu podaje, mając swój umysł wyłączony. I dlatego jest biblijne i zgodne z Biblią, jeżeli prorokujący, będąc obcokrajowiec, przekazuje proroctwo w swoim języku. Chyba że w całym zgromadzeniu nie ma nikogo, kto mógłby przetłumaczyć to proroctwo, to nawet gdyby on powiedział, to nie ma najmniejszego sensu. Ale jeżeli w zgromadzeniu są ludzie, którzy mogą przetłumaczyć z jego języka na język dla nas zrozumiały, to proroctwo ma taką samą moc i taką samą siłę i takie same działanie, jak gdyby bezpośrednio było przekazane w języku polskim. Dlatego, drodzy, chciałbym, abyśmy na to zwrócili uwagę. I pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 14 rozdział. Sięgnijmy ponownie do Bożego Świętego Słowa. I 32 werset mówi tak. A duchy proroków są poddane prorokom. Gdyby ten przekaz był dla niego w języku niezrozumiałym, to nie ma możliwości, aby duch proroków był poddany, aby ten duch był poddany prorokowi. Dlatego, że on tylko przekazuje treść, gdzie jego umysł jest całkowicie wyłączony. Gdzie jego umysł w ogóle nie bierze udziału. Bo on mówi dla siebie w języku niezrozumiałym, nierozumiejącym treści, którą przekazuje. I dlatego, drodzy umiłowani, jeszcze takie jeden miejsce Pisma Świętego. Sięgnijmy do księgi Amosa i tam możemy zauważyć pewną bardzo ciekawą prawdę. A mianowicie ten mąż Boży, Amos, nam mówi coś bardzo ciekawego. Kiedy sięgamy do jego nauczania, kiedy sięgamy do jego słowa, to w trzecim rozdziale, w siódmym wersecie pisze coś bardzo ciekawego. Zaiste nie uczyni Wszechmogący Pan nic, jeśli nie objawił swojego planu swoim sługom, prorokom. Dlatego służba prorocza, służba urzędu proroczego, ja nie mówię w tej chwili o darze prorokowania, jest bardzo potrzebna w zborze. Dlatego, że to jest naczynie, przez które Bóg objawia na bieżąco, że jeżeli mogę użyć takiego słowa, swoją wolę w stosunku do tego zboru, w stosunku do poszczególnych członków, przekazuje swoje spojrzenie na temat ich życia duchowego, na temat ich postępowania, przekazuje swoją wolę w kierunku budowania i uprzedza niejednokrotnie, co czeka nas, gdzie nasz umysł, nasz wzrok nie sięga i nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć. To jest bardzo głębokie, ja już nie będę głęboko zastanawiał się nad tym, ale to jest coś bardzo wspaniałego. Słowo Boże mówi, zaiste nie czyni nic Wszechmogący Pan, jeżeli nie objawi swojego planu swoim sługom, prorokom. Dlatego to proroctwo, powiem tak takim ludzkim językiem, często nas zaskakuje. Często treść Bożego przekazu dla nas jest w pewnym pierwszym momencie niezrozumiała. Dlatego, że to sięga poza nasze spojrzenie, sięga poza naszą zdolność rozumowania, sięga ponad naszą wizję, a pokazana jest wola najwyższego, żywego, świętego, wspaniałego Boga. Kiedy sięgniemy do następnego slajdu, ja już nie będę się powtarzał, już powiedziałem, a Bóg ustanowił w Kościele i celem tego ustanowienia jest to, aby budować ciało Jezusa Chrystusa, aby świętych przygotować do budowania. Chciałbym, ja nie tak w ubiegłym czwartek mówiąc, zwróciłem uwagę na to świętych. Chciałbym jeszcze raz i dzisiaj podkreślić. Proszę zwrócić uwagę, by przygotować kogo? Świętych. Święci mają być przygotowani do dzieła budowania. To jest tak bardzo istotne. I ostatnie miejsce Pisma Świętego, które chciałbym przeczytać, jest to list apostoła Pawła do Koryntian, 14 rozdział i 3 werset. A kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu, napomnieniu i pocieszeniu. I wiecie, gdzie najwięcej ludziom wkrada się niewiary, dotykają się niedowiarstwa? W momencie, kiedy Duch Święty pociesza. Bo Pan Jezus powiedział o działalności Bożego Świętego Ducha, że kiedy On przyjdzie, kiedy ja Go poślę, Ojciec mój pośle, On was nauczy, wprowadzi, przypomni i uwielbi moje imię. I na ogół, kiedy Duch Święty pociesza, On pociesza słowami i treścią Pisma Świętego. Może powtórzyć prawdę, która jest objawiona przez Słowo Boże, ale w tym momencie ona ma szczególne działanie w sercu człowieka, że na przykład kocham człowieka, że miłuję, że okazuję łaskę, że wysłuchuję jego modlitwy. Ktoś powie, do każdego to można powiedzieć. Tak, bo Biblia jest skierowana do każdego. Ale kiedy Duch Święty przemawia i używa Biblii, tej treści, na bazie której mamy sprawdzać czy rozsądzać proroctwa, to On dokładnie postępuje i posługuje się treścią Pisma Świętego. I przekazuje i mówi do człowieka. Kiedy mama dziecku mówi to, co dziecko dokładnie wie, synu, córeczko, ja cię kocham. Kiedy synek się zrobił krzywdę, kiedy się skaleczył, kiedy płacze, to mama go bierze, przytula, mówi, kocham cię. Ktoś by powiedział, no ale pocieszenie. Co to, synek nie wie, że mama mnie kocha? Nie, ale to kocha w tym momencie, ma swój wymiar. To kocha jest odpowiedzią na potrzeby tej duszy, na potrzeby tego serca, na potrzeby tego, co się dzieje w nim. I to słowo kocha wnosi potężne, potężne namaszczenie. Lub gdy Pan Bóg korzysta ze swego miłosierdzia i nie chce człowieka zawstydzić i nie mówi, ty kłamiesz, ty mówisz nieprawdę, ty plotkujesz. Ale posłużę się przykładem takiego praktycznego, które było akurat na konferencji naszej młodzieżowej. Do jednej osoby rozpoczyna Bóg i kiedy to tak odniosłem, to tak dokładnie otworzyły mi się objawienie świętego Jana i 7 przekazów, poselstw, proroctw do 7 aniołów zboru. I zwróćcie uwagę, że w każdym tym proroctwie pierwsza część to jest prawda, którą ten człowiek znał. Ale ona go buduje, pociesza, że Bóg to zauważa. Jego dobre czyny, jego wiarę, jego zapał, że nie cierpi na przykład naukę Nikolaitów. Ale później zaczyna dotykać rzeczy, które mu brakują. Które niejednokrotnie, nad którymi on zapomniał w swoim codziennym życiu popracować. I taki był przykład. Do jednej osoby Pan Bóg najpierw przekazał pewne słowa pocieszenia. Nazwijmy, i to często niesłusznie i niebiblijnie od razu mówimy, ach, to do każdego można powiedzieć. Duch Święty wie, kiedy i w którym momencie, które Słowo Boże skierować najlepiej wie do serca człowieka. Pocieszył go, a następnie mówi do tej osoby tak. Ja powtarzam swoimi słowami, proszę mnie nie łapać za słowo, przekazuję tylko treść. A oczekuję od ciebie pokuty i wyznania. I ktoś z boku stojąc powie, no, wyznania. Co, Bóg nie mógł powiedzieć mu, że zrobił to i to? Mógł. Czy Bóg nie mógł powiedzieć Kainowi, Kainie, bądź ostrożny, bo przyjdzie dzień i ty zabijesz swego brata? Czy Bóg nie wiedział, że taki coś będzie? A czy tak by Bóg powiedział? Nie. Powiedzie, Kainie, u twoich drzwi czyha grzech, a ty nad nim panuj. I teraz Kain musiał myśleć, jaki grzech? Dlaczego Bóg nie objawił mu, zabijesz brata? Bo Boże poselstwo, ono ma zadanie wychować człowieka. Ono ma zadanie zmusić człowieka do pracy, do zastanowienia się, do złamania własnego ja, do złamania tego w cudzysłowie wstydu, aby wyznać. I wracam do tego, co było, co zacząłem opowiadać. I kiedy ten człowiek usłyszać, wyznać, to podczas wyznania on opowiada, co się w jego sercu stało. Kiedy usłyszał ten przekaz i oczekuje od ciebie wyznania, on mówi, poczuł tak, jakby jakaś światłość mu w oczach mignęła, I w jego umyśle, w jego oczach pokazały mu się wszystkie jego grzechy nieuregulowane przed Bogiem. To nie jest Boże działanie? To jest takie ogólne działanie? Przecież do każdego można powiedzieć wyznaj. Tak, ale dla mnie to wyznaj, ono by w tym momencie nic nie uczyniło. Ale dla tego człowieka, do którego Bóg skierował swoje działanie, w którym sercu Bóg działa swoją mocą, którego serce Bóg pragnie przyciągnąć do swego imienia, jemu, nazwijmy tak ludzkim słowem, ta lampka rozświeciła umysł i zobaczył, co powinien wyznać. Drodzy umiłowani, serdecznie proszę, abyśmy byli bardzo ostrożni, bo możemy czasami znieważyć Boże Słowo. Dlatego, że to nie mieści się w naszym umyśle. Dlatego, że my mamy takie spojrzenie. Albo, bo kiedyś ktoś zrobił błąd. Nie ma, kochani, dziedziny życia chrześcijańskiego, gdzie w historii niepopełnione byłyby błędy. We wszystkim. Ale to nie oznacza, że na podstawie błędów mamy odsuwać po kolei działanie Bożej łaski, Bożego miłosierdzia. Błędów się mamy wystrzegać, a serca otwierać na czyste działanie Bożego pokoju, na czyste działanie mocy świętego Bożego Ducha, na czyste działanie Bożej łaski, Bożego niebiańskiego imienia. Dlatego, drodzy umiłowani, jest wiele przekazów biblijnych, które tak bardzo nam wyraźnie mówi, abyśmy proroc nie lekceważyli, abyśmy nie zasmucali świętego Bożego Ducha, abyśmy nie wykraczali poza granice, które nam są dozwolone. Może być, że czegoś nie rozumiem, to najlepiej powiedz: Boże, ja tego nie rozumiem. Proszę, daj mi siły, daj mi, objaw mi, ja chciałbym to zrozumieć, niż wyciągać szybkie decyzje określające tak w jedną czy w drugą stronę. Jak bardzo jest ważne, abyśmy o tym pamiętali. I odpowiadając, podsumowując, czy dając odpowiedź, tak, może, i jest to biblijne, i jest to zgodne z Bożym Słowem, że proroctwo będzie przekazane w języku tego, w którym prorok się posługuje. Chyba, że ja jeszcze raz powtórzę, nie ma nikogo, kto rozumie ten język, więc ono i tak nie wniesie niczego dla zgromadzenia. Ale jeżeli jest osoba, która może to przetłumaczyć, to jest to święte, czyste, Boże, krystaliczne działanie Bożej łaski, Bożego pokoju i Bożego miłosierdzia. I dlatego tak bardzo bym prosił, abyśmy do tego spoglądnęli. Jeżeli otworzymy święte Boże Słowo i kiedy tak zastanawiałem się nad tym tematem, to Biblia w Starym Testamencie pokazuje wiele błędów ludzkich, którzy ludzie uczynili właśnie w odbieraniu od Boga Bożej łaski. Ale na bazie tego nie przestał Bóg i nie zamknął swojej działalności dla ludzi. On pokazuje i uczy, abyśmy wiedząc, znając, błędów nie popełniali, ale otwierali swoje serce na cudowne działanie Bożej łaski, Bożego pokoju. Dzisiaj jest tak bardzo nam potrzebny. My tak dużo mówimy i tak Biblia podkreśla dar prorokowania, prorok. Ale jak bardzo jest nam potrzebny dzisiaj dar rozróżnienia duchów. Dzisiaj w wielu przypadkach płyną wielkie słowa, wielka gloria i wydawałoby się, że nic z tym złego. A Biblia mówi, że żyjemy w czasach, gdzie będą działy się też i cuda, aby jeżeli jest to możliwe, zwieść i wybranych. Czyli czujnym trzeba być. Ale drodzy umiłowani, nie wkraczajmy w kompetencje świętego Bożego Ducha. I nie układajmy sobie, że jeżeli Duch Święty powie tak, to jest Boże, a jeżeli powie inaczej, to no to. Zostawmy to. Jeżeli jest to zgodne z treścią Bożej prawdy, tej świętej Bożej księgi, jeżeli to znajduje się na podstawie Bożego działania, świadectwo tego człowieka, przez którego Bóg działa, jest pozytywne, widać owoce, widać Boże działanie, jest sprawdzony poprzez moc świętego Bożego Ducha i uznany przez Boży porządek, to bądźmy bardzo ostrożni, dlatego że potrzebujemy pocieszenia, potrzebujemy pokoju, potrzebujemy czasami tego, w cudzysłowie, pogłaskania. potrzebuje człowiek, szczególnie wtedy, kiedy mu jest ciężko, kiedy mu jest trudno. To słowo kocham Cię, miłuję Cię, słyszę Ciebie, przyszedłem dla Ciebie, umarłem za Ciebie. To są takie ogólne. Powiemy do wszystkich, można to powiedzieć tak, ale w tym momencie to ten człowiek potrzebuje tego słowa. To on, to słowo jego leczy, jego rany, jego ból, jego leczy, jego przybliża do żywego Boga, jego uskrzydla dla Bożej chwały, dla Bożej mocy, dla Bożego niebiańskiego autorytetu. Nie pozwólmy sobie, abyśmy utracili wiarę, abyśmy przez tą naszą zbytnią, określę, niebiblijną ostrożność, czasami nie zamknęli siebie na działanie Bożej łaski, Bożego pokoju, Bożego miłosierdzia. Na tej sali jest obecny człowiek, który niejednokrotnie już o tym mówił, a ja dzisiaj sobie pozwolę powtórzyć i na tym będę kończył, że był świadkiem, kiedy Bóg napełnił pewną osobę mocą Ducha Świętego i kiedy ona zaczęła się modlić w jakimś tam języku, dla jego odbioru, dla jego przyzwyczajenia wydawało się, że to nie ma sensu. Jakieś takie dziwne odgłosy, kompletnie bez sensu. Ale Bóg czegoś nauczył i dzisiaj uważam nas. Przez Ducha Świętego, mimo że to było tylko w jego myślach, mówi do niego, może nie powtórzę dokładnie te słowa, ale przekazuję sens. A tobie co do tego, w jakim języku ja odbieram chwały? I powiem tak, a sobie co do tego, jakimi słowami Duch Święty chce pocieszyć człowieka? To jest Boża łaska, to jest Boża miłość, to jest Boże miłosierdzie i Boży niebiański pokój. I dlatego, drodzy umiłowani, niech Bóg nas błogosławi. My możemy podziękować. To, co ja ruszyłem, to, co powiedziałem w tych dwóch myślach, oczywiście to nie spełnia Bożego przekazu, Bożej nauki, które znajdujemy na stronicach Pisma Świętego, ale one mówią o czymś bardzo ważnym. Bóg tak ukochał człowieka, tak zmiłował się nad nim, że po pierwsze oddał swojego Syna, naszego Pana i Zbawiciela Jezusa, który oddał swoje życie za nas. Po drugie, tak blisko chce być w Tobie, że znajdujemy miejsca Pisma Świętego, to jest takie bardzo ciekawe, bo miejsce Pisma Świętego mówią, że mieszkaniem Ducha Świętego jest też serce, ale jest też takie miejsce, czy nie wiecie, że ciała wasze są świątynią Ducha Świętego. Jeżeli nasze ciała mają być świątynią Ducha Świętego, to znaczy, że Bóg ze swoją działalnością, ze swoją mocą, ze swoją łaską, ze łaską świętego Bożego Ducha tak głęboko, tak blisko zbliża się, że to moje ciało, które tak często jest nieposłuszne woli mego Boga, staje się mieszkaniem mego Pana. Duch Święty tam zamieszkuje. Duch Święty go wypełnia. Duch Święty nim kieruje. Duch Święty używa moich zmysłów, mowy, słuchu, wzroku. Jak ważne jest, abyśmy dziękowali, że Pan Bóg tak bardzo pragnie, abyś żyjąc na tej ziemi, żył w tej cząstce Bożego Królestwa, lub inaczej należy powiedzieć, doświadczając tą cząstkę Bożego Królestwa. I ta cząstka jest tak miła, tak wspaniała. Trudno sobie wyobrazić tą pełnię. I apostoł Paweł mówi, pocieszajcie się, bo zawsze będziecie z Panem. Tu na tej ziemi poczuliście przedsmak, poczuliście smak, poczuliście ciepło, poczuliście radość, kiedy przybywacie z Panem. A tam nic nas nie rozłączy. Nie będzie łez, bólu, upadku, pomyłki. Tam będzie wieczność, czystość, świętość i pełnia Bożego Świętego Majestatu. Chwała naszemu Bogu. Dlatego my uklękniemy, tak serdecznie Bogu podziękujemy, że tak głęboko, tak daleko pragnie ingerować, wchodzić w nasze życie i w nasze ciało. Niech będzie Jego imię uwielbione. Amen.